Wieczorne spotkania, przełomowe wydarzenia, ciekawe miejsca, ważne inicjatywy, znani i mniej znani bohaterowie. Wieczorne spotkania w poszukiwaniu tożsamości naszych małych ojczyzn.
Michał Słowodzian, dobry wieczór. Trwa rok bydgoskiego dziedzictwa przemysłowego. To doskonała okazja do tego, by zobaczyć, jak wiele miasto zawdzięcza ludziom, którzy przez lata rozwijali tu różnego rodzaju działalność. W zrozumieniu przeszłości, poznaniu niezwykłej gospodarczej i przemysłowej historii Bydgoszczy może pomóc szlak wody, przemysłu i rzemiosła TH2O. Jak wyjaśniają na stronie internetowej jego twórcy, to przemysłowy szlak tematyczny, który łączy historię 15 miejsc wpisanych w przestrzeń miasta organicznie związanego z wodą. Każda z powieści splata ze sobą losy Bydgoszczan, rzemieślników, przedsiębiorców, społeczników z rozwojem lokalnego przemysłu i rzemiosła. Dziś w naszej audycji odwiedzimy jedno z miejsc znajdujących się na szlaku TH2O. Już za moment zajrzymy do introligatorni, gdzie wciąż oprawiane są książki metodą sprzed kilkudziesięciu lat. Porozmawiamy także o tym, w jaki sposób można wykorzystać poprzemysłowe dziedzictwo do budowania tożsamości mieszkańców. Zostańcie Państwo z nami.
Yeah.
Zaglądamy do miejsca, w którym czas jakby się zatrzymał. Już to, co widzimy na wystawie, wędrując ulicą Długą w Bydgoszczy, zachęca do wejścia w przestrzeń pracy wielkiej prasy, gilotyny czy filetu. I nie mówimy tu o narzędziach tortur czy kulinariach. To wszystko można zobaczyć w introligatorni, która działa przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy. Introligatornia jest częścią szlaku przemysłowego TH2O.
Dorota Stobierska, pracownik introligatorni Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Introligatornia powstała w 1923 roku. Jak pan widzi, w niezmienionej formie została do dzisiaj. Jest niebywała okazja obejrzenia tego miejsca w każdy czwartek między 12 a 15. Kiedyś biblioteka oddawała książki do introligatorni na zewnątrz, ale podejrzewam, że sytuacja finansowa może i zmusiła, żeby utworzyć tutaj. I od tego czasu ona funkcjonuje tutaj w bibliotece. Sztuka introligatorska polega na oprawie i naprawie książek. I tym się tutaj zajmujemy. Jako, że jesteśmy introligatornią biblioteki, więc zajmujemy się wszystkimi zasobami, które biblioteka posiada. Sztuką jest do dzisiaj. Może już teraz nie złocimy, tak jak kiedyś to robiono, ale to nadal jest sztuka, bo wszystko jest wykonywane ręcznie. Wszystko, nie ma żadnej mechanizacji, także to jest sztuka. Nie mylmy tego z konserwacją, bo konserwacja to jest właśnie te bardzo mocno, bogato zdobione okładki i tak dalej. To nie. A introligatorstwo to tak, ale to jest sztuka.
Ten proces, on się różni od tego, jak wyglądał chociażby w międzywojniu?
Dokładnie procedura oprawy książki jest dokładnie taka sama jak wtedy. Sam proces oprawy książki od początku do końca trwa 3-4 dni.
To długo.
Długo. Wszystko się odbywa na bazie kleju, więc dlatego to jest tak długotrwałe. Generalnie książkę rozbiera się. Brzmi to, jak ktoś tego nie widzi, kartkę po kartce trzeba rozebrać, uszkodzone kartki naprawić, potem to książkę się zakleja, zacina, przycina, do tego się robi potem tekturki i płótno i wtedy się wykonuje okładkę.
A to było tak, no bo tutaj panie pracują na starych książkach, ale kiedyś było tak, że oprawiano w introligatorni także nowe książki?
Powiem tak, za moich czasów już nie, ale podobno tak było, że zanim książka trafiła na filię gdziekolwiek, czy nawet do głównej, przechodziła właśnie przez introligatornię. I były oprawione nowe książki z księgarni, były oprawione po to, żeby na półce ładnie wyglądały.
Czyli co, nad jedną książką z tej półki każda z pań pracuje 3-4 dni?
Mhm. Z natury mamy, tak jak pan widzi tutaj, tam całą filię się bierze, bo gdzie przynoszą nam koleżanki, to całą filię to się bierze, wtedy to się robi 10 książek od razu. I po kolei rozbiera, zaklejasz, jak ona tam leży w prasie i wysycha, to bierze się następną pracę. Jak to wyschnie, to się... To nie jest tak, że zakleimy i siedzimy i czekamy 24 godziny, tylko to jest po prostu ciągłość. W międzyczasie coś innego się robi.
No właśnie, a co tutaj koleżanka?
No właśnie, koleżanka tutaj jak mówi, rozbiera książki i druga też rozbiera. Trzeba już usunąć ten stary klej, jak są kartki zniszczone, podarte, to trzeba je naprawić, ładnie tam przykleić paseczek, naprawić i potem następuje proces zaklejania. Trzeba ładnie książkę wystosować, wyrównać grzbietem. Grzbiet się na nowo smaruje, tak jak koleżanki ten grzbiet rozwalają tutaj, że tak powiem brutalnie, to trzeba go na nowo zakleić. I wtedy się smaruje klejem między dwie deseczki i do prasy. 24 godziny musi schnąć. Wyciąga się z prasy i bierze się piłę i książkę się zacina. Robi się takie specjalne rowki, żeby książkę nasmarować klejem, wpuścić sznurki, które one tworzą potem przy otwieraniu taki jakby większy zawias i są bardziej wytrzymałe. I potem to też musi właśnie wyschnąć.
To są te sznurki, o których pani mówiła?
To jest akurat inna książka, to jest książka szyta. Nie wszystkie książki są zacinane, są i też książki do szycia. Książkę mamy tu rozebraną, ona się składa ze składów, właśnie przed chwileczką zacięłam. I teraz na sznurki i to trzeba szyć. Każdy skład po kolei trzeba wziąć do ręki i go ręcznie, bo to jest wszystko ręcznie trzeba to zszyć. A potem proces jest nadal taki sam. Jest wyklejka, to trzeba wszystko przyciąć, okładkę, tekturę, płótno i wtedy się na końcu wykonuje okładkę. Okładka składa się z elementów, z tektury, z grzbietu, z płótna. I te wszystkie trzy elementy trzeba połączyć. Płótno smaruje się klejem, do płótna przykleja się grzbiet, potem do tego jeszcze tekturki zawija się i okładka jest gotowa.
To jest tak naprawdę bardzo precyzyjna praca.
Bardzo
łatwo się pomylić?
Łatwo. Jesteśmy tylko ludźmi. Książkę do góry nogami, żeby był tył naprzód, no nie wiem dlaczego okładka nagle, ale była z tyłu. Zdarza się.
I na wystawie, ale także tutaj we wnętrzu są, no właśnie, stare, współczesne urządzenia. Pracujecie na tych samych, na których pracowano kilkadziesiąt lat temu?
Tak, urządzenia są stare, które zostały zakupione w momencie, jak została introligatornia tworzona. Tutaj mamy tą przepiękną gilotynę. To jest maszyna do obcinania książek.
Gilotyna to jest bardzo duże urządzenie, w Lipsku wyprodukowane.
Tak, przez firmę Krause. Jest bardzo ostry nóż.
Włożyła pani tutaj gazetę, tak?
Tak, do przecięcia. Tak, teraz musimy opuścić belkę, bo takie to się rusza, tak? Mhm. Jak opuścimy belkę...
Belkę, czyli coś, co przytrzymuje.
Belkę przytrzymuje, o, i teraz już, o. I teraz na zasadzie zwykłego sprzęgła.
Ale tak, kręci pani teraz, bo słuchacze nie widzą, takim ogromnym kołem.
Tak, kręcimy ogromnym kołem, które się pięknie zazębia i w tym momencie opada nóż. Proszę, o. O. I nastąpił proces obcięcia.
To jest w ogóle ciężka praca.
Bardzo ciężka.
Aż się pani zasapała.
Tak. Bardzo ciężko. To jest zabytek, ale działa. Ona jest używana w momentach, bo to jest akurat taka fajna maszyna, że ma bardzo wysoko belkę, więc książka jest bardzo, bardzo gruba. To jest jedyne urządzenie, w którym możemy książkę obciąć z trzech stron. Książka się oprawia, jak się zakleja książkę, to nie zawsze idealnie wyrównasz, więc wtedy i brzegi książek są bardzo brudne. Jak zresztą pan tutaj widzi. I w momencie, jak obetniemy z wszystkim, to wygląda jak...
Czyli te brzegi są zupełnie czyste.
Wyglądają tak, jakby dopiero wyszły z drukarni. I do tego jest potrzebne właśnie to urządzenie, dlatego książkę się z trzech stron obcina.
Czyli książka niejako troszeczkę się zmniejsza.
Ciut. Niedużo, ale ciut. Tutaj mamy prasę, taką mniejszą. Tutaj wsadzamy czasopisma. W momencie, jak rozbieramy, przygotowujemy, to między deski się wkłada i trzeba to sprasować, bo mamy grzbiet bardzo, bardzo gruby i w momencie, jak my zszyjemy, to będzie jeszcze grubszy. I dlatego musimy przed zszyciem książkę sprasować. Wtedy grzbiet się robi mniejszy. Tu mamy trochę większą prasę. Tutaj już na gazety, na takie duże, duże formaty, bo takie też się nam zdarzają.
I to jest tak, że ta pierwsza prasa, która tutaj w latach 20. się pojawiła?
To jest dokładnie ta prasa, tak? Dokładnie tak samo widać na fotografii tam.
I cały czas używana?
Tak, dokładnie jest używana. W tej chwili się prasują tam moje książki.
Aha. I tutaj znowu praca fizyczna tak naprawdę.
Tak, praca fizyczna.
Bo pani odkręca górę prasy.
Górę prasy. Sama prasa sama w sobie waży tonę. Jaki ma nacisk, nie wiemy, ale podejrzewamy, że dużo, bo to jest bardzo ciężkie.
I tu możemy zajrzeć do środka.
Można zajrzeć.
Aha, czyli właśnie... prasuje się za pomocą takich deseczek, tak?
Tak, między deseczki się wsadza czasopismo i teraz będziemy zakręcać. I będzie się prasowało.
Do kiedy?
Do jutra. To są prasy belkowe, które na wystawie też są, to są drewniane. Tutaj właśnie po rozebraniu książek, tak jak koleżanki tam robią, między deseczki właśnie tu są zaklejone książki. I tu się wsadza te książki na 24 godziny. I jak są książki już oprawione, tak samo, trafia to tutaj na 24 godziny. To są takie podręczne. Tutaj jest mniejsza wersja tych ogromnych, które tutaj są, ale one dokładnie na tej samej, jak każdą okładkę się robi, to trzeba ją wsadzić do pracy i ścisnąć, żeby powietrze i żeby się dobrze przykleiło.
Trochę jakby czas się tutaj zatrzymał.
To są nożyce. Nożyce właśnie na tych nożycach przycinamy tekturę, płótno, wszystko to, co jest tutaj potrzebne do oprawy książek.
Tutaj słuchacze też nie widzą, ale te nożyce no, są ogromne, mają z półtora metra.
Metr mają długości, tak jak tektura ma około 70-80 cm, dlatego jest specjalnie taka długa, żeby tektura weszła, można będzie sobie wtedy przyciąć na odpowiedni format.
Teraz wychodzimy z introligatorni, jesteśmy na ulicy Długiej. No, już wystawa zachęca do tego, żeby was odwiedzić. Co tutaj można po kolei zobaczyć?
Jak pan widzi, są te prasy belkowe, to co mamy w środku. Dokładnie jest to samo, z tych samych lat 20., jak powstała introligatornia, jeszcze są...
Filety.
Tak.
Nie są to ryby.
Nie, ani nie kurczak.
Cóż to takiego?
To są urządzenia, które były przydatne do złocenia. Kiedyś, właśnie jeszcze tutaj widać jest kaszta, tu są czcionki, kiedyś właśnie tytuły złocono na grzbietach i to było jako ozdobniki. Filety to są takie ozdobniki, różne wzorki, brało się złoto, na gorąco się tłoczyło. I tutaj właśnie mamy taką mniejszą kasztę.
A kaszta cóż to takiego?
Kaszta to jest to pudełeczko, w którym znajdują się czcionki. Wierzchownik właśnie to jest urządzenie, w którym wkładało się czcionki i tłoczyło się.
To jest też tak, że i tak było kiedyś, i czy teraz też tak jest, że każda książka, która wychodzi z waszej introligatorni, ma jakiś sekret w środku?
Nie, już nie. To są zwykłe czytadła, także to nie ma tak. To jest po prostu...
Ale kiedyś w jakiś sposób znakowano, tak? Że introligator pozostawiał jakiś ślad.
Tak, kiedyś tak. Chociaż my też pomału wracamy do tego i próbujemy to robić. To zapraszam do środka, pokażę panu. Żeśmy w starych gazetach, czasopismach, żeśmy znalazły wzór, tak jak kiedyś właśnie znakowano i taką nam wykonano i tak właśnie mamy tutaj introligatornia Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy, rok założenia 1923, oprawiono w roku 1900 i w tej chwili wpisujemy 2018 i każda zostawia swoje inicjały. Jest to nowa rzecz, którą niedawno żeśmy wprowadziły dla potomnych.
Tak naprawdę jest to bardzo precyzyjna i ciężka praca. Ja myślę, że jak ktoś czyta i nie do końca szanuje książkę, to nie zdaje sobie sprawy, ile to trudu, żeby ją naprawić trzeba.
Zgadza się. Czytelnicy nie szanują książek. Ja wiem, nie powinnam tego mówić, ale taka jest prawda. Nie da się ludziom wytłumaczyć, że on nie jest sam, że ktoś po nim przyjdzie, że to nie jest jego prywatna książka, że przyjdzie po nim ktoś i będzie chciał tą książkę pożyczyć. I chciałby dostać w takim idealnym stanie, a nie zniszczoną z powyrywanymi kartkami.
Takie też się zdarzają?
Bardzo.
No ale jak już jest powyrywana strona i nie ma na przykład tej strony, to się chyba już nie da nic zrobić.
Da się zrobić. Jest tyle filii, także idzie wypożyczyć książkę z innej filii i zrobić ksero. Idzie wszystko uratować. Chyba, że po prostu już nie ma egzemplarza, albo jest tak zniszczony egzemplarz, że już nie da się naprawić. No wiadomo, że takiego czytadła czy lektury to nie da się do konserwacji, to się już starodruki i naprawdę cenne rzeczy się daje do konserwacji.
Introligatornia to tylko jeden ze świadków dawnej przemysłowej świetności Bydgoszczy. W okresie międzywojennym Bydgoszczy słynęła z drukarni, było ich w mieście kilkanaście. Rewolucja przemysłowa narodziła się w Bydgoszczy w połowie XIX wieku. Wielu mieszkańców wciąż nie docenia tej poprzemysłowej tradycji, a szkoda, bo warto na niej budować współczesną tożsamość. O tym, jak to robić, pod koniec lutego w Regionalnym Punkcie Widzenia rozmawiałem z profesorem Markiem Hamotem z Wyższej Szkoły Gospodarki i Kingą Puchowską z Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Przypomnę teraz państwu fragmenty tego spotkania.
Polska kultura historycznie rzecz biorąc ukształtowała się jako kultura chłopsko-szlachecka, gdzie nie było miejsca dla mieszczaństwa i miasta nie odgrywały w kulturze tak znaczącej roli, jakbyśmy sobie tego życzyli. I tutaj jest, bym powiedział, wręcz znakomity przykład Bydgoszczy jako miasta związanego właśnie z kształtującym się mieszczaństwem, z kształtującym się środowiskiem pracowniczym od połowy XIX wieku, czyli miasta, które zostało oparte na przemyśle i to jeszcze bardzo zróżnicowanym. A więc to jest to dziedzictwo, które w tej chwili obecnie jest bardzo cenione i coraz bardziej cenione w Polsce, bo przecież dotarła do nas wreszcie po wielu, wielu latach ta podstawowa myśl, że bez silnych podstaw gospodarczych, bez silnych ośrodków przemysłowych, gospodarczych, miejskich. No, nie będziemy osiągać tych sukcesów, jakie ambitnie sobie przed sobą stawiamy.
Dlaczego w nas jest właśnie takie poczucie, że to nie jest atrakcyjne, że ta industrialna przeszłość nie jest ciekawa? Co sprawiło, że nie potrafimy doceniać wartości ludzi, którzy tutaj dokonali rewolucji przemysłowej?
Tak, no przede wszystkim nie jest spektakularne, co jest od wielu, wielu lat takim, bym powiedział, backgroundem kultury w sferze publicznej. Jeżeli coś jest niespektakularne, no to się tym nie zajmujemy, nie zwracamy na to uwagi. A przecież przemysł ipso facto nie jest po to, żeby tworzyć jakieś błyskotliwe fajerwerki, tylko żeby budować podstawy ekonomiczne społeczeństwa, państwa i dawać mocne podstawy dla egzystencji. Więc trzeba tutaj poświęcić na to szczególną uwagę i znaleźć sposób, aby coś takiego niespektakularnego, coś, co jest trudne do zaprezentowania i do zaciekawienia w końcu, żeby jednak wydobyć w taki sposób, aby nas to zainteresowało, a przede wszystkim, żeby dawało nam poczucie satysfakcji i dumy z tego, że żyjemy w mieście o tak wspaniałych tradycjach przemysłowych.
Połowa XIX wieku to jest ten moment, kiedy nagle w Bydgoszczy dokonuje się zwrot, między innymi dlatego, że kolej tak się pojawiła.
No wcześniej kanał bydgoski, oczywiście kolej i oczywiście to było związane z państwem pruskim, a po 1871 roku ze Zjednoczonymi Niemcami, II Rzeszą Niemiecką, która weszła na drogę takiego intensywnego uprzemysłowienia i Bydgoszcz będąca no, ważnym w tamtym czasie zaboru pruskiego miastem na niemieckich kresach wschodnich odgrywała dla tamtego niemieckiego państwa istotną rolę i niestety trzeba powiedzieć, że germanizacji towarzyszył również ten intensywny rozwój przemysłowy, który per saldo, gdy Bydgoszcz wróciła do macierzy, do Polski, stało się to w 1920 roku, dało nam niespotykaną szansę, aby już jako Polska Bydgoszcz podtrzymać ten model przemysłowego, handlowego rozwoju i to się w okresie międzywojennym znakomicie nam udało.
O tym jeszcze powiemy, ale zatrzymamy się na moment przy wieku XIX, kanał bydgoski, kolej, także położenie. Jaki to wszystko sprzyjało rozwojowi jakich gałęzi przemysłu?
To był przemysł drzewny, to był przemysł metalowy, to był przemysł przetwórczy, ale także skórzany, garbarnia, na której miejscu mieści się piękny kampus mojej uczelni, Wyższej Szkoły Gospodarki, wspaniale zrewitalizowany.
Potężna fabryka wtedy.
Potężna fabryka, pałacyk właściciela istnieje do dziś jako zabytek. Więc to był różnorodny przemysł i to jest cechą charakterystyczną Bydgoszczy do dziś. To jest ta wartość, która pozwoliła nam także w latach 90. No, przejść dosyć taką trudną drogę przekształceń w sposób, który otworzył nowe możliwości przed Bydgoszczą.
Ważne też, warto o tym pamiętać, że nie wiem, Makrum, Belma to są zakłady, które rodziły się w latach 60. XIX wieku.
Tak jest. Jest tutaj ta ciągłość historyczna zachowana, ale myślę, że przede wszystkim czołowym przykładem będzie PESA, która de facto jest przedłużeniem ZNTK, a które to zakłady istniały w innej może formule i nazwie, ale zajmujące się tym samym w okresie międzywojennym i w okresie przed I wojny światowej. To PESA jest wspaniałym przykładem ciągłości historycznej przejścia od tego przemysłu niemieckiego do polskiego i od tego przemysłu, który istniał w PRL-u do przemysłu niepodległej Polski. To jest ten sukces, na który zapracowały pokolenia pracowników dzisiejszej PESY, bo skądinąd wiem, że tam są już nawet trzecie, a kto wie, czy nawet nie czwarte pokolenia pracowników, którzy się wywodzą z tych samych rodzin. To są historie rodów, które są niezwykle ciekawe i pasjonujące, aczkolwiek niespektakularne, ale trzeba to wydobyć. Myślę, że rok przemysłu, rok dziedzictwa przemysłowego w Bydgoszczy da tutaj okazję, aby i po takie historie sięgnąć. To jest nasza Bydgoszcz, to jest nasze dziedzictwo i my powinniśmy przede wszystkim być z tego dumni i pokazywać innym, na czym ta wartość polega.
Druga połowa XIX wieku, początek wieku XX, trzeba też sobie uzmysłowić, że to tutaj głównie kapitał niemiecki, prawda? Jeśli chodzi o przedsiębiorców, no to głównie to są Niemcy, Polaków jest bardzo niewielu tak naprawdę.
No tak, no w konsekwencji było to około 10%, no ale zostawmy te procenty. W każdym razie sukces ja bym widział tutaj w tym przejęciu pokojowym i w taki bardzo gospodarski sposób przez Polaków, przez polskich mieszkańców Bydgoszczy po 1920 roku, kiedy to w niezwykle trudnych warunkach, w warunkach budowania II Rzeczypospolitej, scalania trzech dawnych zaborów i w warunkach wrogości ze strony ówczesnego państwa niemieckiego, Republiki Weimarskiej, która wywołała nam wojnę celną, gdzie straciliśmy jako miasto właściwie podstawowe rynki zbytu. Polacy, polscy przemysłowcy i pracownicy polskich już wtedy zakładów przekształcili i uzyskali nowe rynki zbytu i odnieśli już pod koniec lat 20., a zwłaszcza w latach 30. spektakularny sukces. Miasto mało, że się nie załamało, nie przeżyło jakiegoś głębokiego kryzysu, ale wręcz rozkwitło w nowy sposób już rękami polskimi. I to jest historia do napisania, do przypomnienia i jakby, no nawet ja bym powiedział, do spektakularnego wywieszenia na nasze sztandary. Do tego trzeba sięgać, bo ten sukces, jaki Bydgoszcz w okresie międzywojennym osiągnęła, czyli najszybszy proces polonizacji, czyli odpływ mieszkańców niemieckich został uzupełniony napływem polskich mieszkańców i to skala jest największa w II Rzeczypospolitej. Nie ma drugiego przykładu polskiego miasta, które by taką zmianę ludnościową pozytywną na stronę polską przeżyła i chyba nie ma drugiego miasta, które by w taki sposób przejąwszy po Niemcach w ręce polskie przemysł pokojowo, uzyskała spektakularny sukces, podtrzymując, rozwijając ten przemysł i zdobywając nowe rynki zbytu. Zwróćcie Państwo uwagę, jak to współcześnie bardzo brzmi. To przecież to są mechanizmy, które w tej chwili również funkcjonują. O takie mechanizmy działania przecież nam chodzi. Więc Bydgoszcz tutaj się wpisuje znakomicie w to, co i dzisiaj jest aktualne co do mechanizmu postępowania w sferze przemysłowej.
Skalę tego rozwoju widać także, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. W połowie XIX wieku około 15 tysięcy, w latach 20 to już 90 tysięcy.
To już 90 tysięcy
mieszkańców, więc
tak jest. No dzisiaj 360 tysięcy z aglomeracją, z, prawda, jeszcze więcej. Więc no, tutaj można by było.
A wtedy w latach 20, panie profesorze, to profil ten gospodarczy, on się zmieniał, czy to była kontynuacja tego, co
częściowo
to było
kontynuacja,
wcześniej?
Częściowo profil się zmienił. No, musiał się zmienić ze względu na to, że chociażby dla tego rozbudowanego przed I wojną światową przemysłu drzewnego rynkiem zbytu były Niemcy, a zwłaszcza Berlin. No, Berlin był takim bezpośrednim zapleczem i rynkiem zbytu dla produktów zakładów bydgoskich. No i to zostało całkowicie zahamowane, więc trzeba było przekształcić część przemysłu, a także znaleźć nowe rynki zbytu i je znajdowano. Daleko nieraz bardzo poza Polską, byśmy się zdziwili jak bardzo. Na pewno tutaj pomogła też budowa Gdyni, z której też tutaj Bydgoszcz skorzystała. I dzisiaj też się mówi, że Gdynia poszukuje w głębi kraju jakiegoś zaplecza logistycznego i Bydgoszcz jest tutaj w takim naturalnym zapleczu Gdyni. Te mechanizmy się powtarzają. One są nieraz stałe. Tylko, że po prostu potrzeby i specyfikacja produktów się zmienia. Ale mechanizmy pozostają te same. Skorzystajmy z tego świetnego doświadczenia naszych przodków sprzed okresu międzywojennego.
Szlak wody, przemysłu i rzemiosła pomaga w poznaniu tego poprzemysłowego dziedzictwa. Kinga Puchowska. To jest opowieść o miejscach, ale nie tylko, także ludziach.
Przede wszystkim o ludziach, dlatego że truizmem już to może będzie dla niektórych, ale powtórzę to po raz kolejny. Przemysł powstał dzięki ludziom, ale w służbie człowiekowi. Więc to jest czynnik absolutnie nierozerwalny i w momencie, kiedy mówimy o przemyśle, mówimy o procesach produkcyjnych, no to nie sposób pominąć tego, jaki wkład tutaj mieli ludzie. Dzisiaj obserwujemy taką postępującą cyfryzację procesów produkcyjnych. Mówi się o tym, że maszyny za chwileczkę wyręczą całkowicie człowieka.
Już są takie firmy w Bydgoszczy, gdzie roboty pracują.
Tak, to prawda, ale nadal ten geniusz ludzkiego umysłu nad tym wszystkim panuje i tak naprawdę gdyby nie ta inteligencja techniczna, inteligencja ekonomiczna, która jest też tą siłą napędową do rozwoju przemysłu, do rozwoju gospodarki, to oznaczałoby, że ten przemysł produkuje no dla kogo? Nie dla ludzi, prawda? A tutaj jest to absolutnie nierozerwalne. Przemysł jest ściśle powiązany z człowiekiem.
To jest także opowieść o współpracy nauki i biznesu. Teraz się dużo o tym mówi, ale to wszystko już było obecne.
To prawda. To wszystko było obecne. My w ramach działań szlakowych, ale i też w ramach Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego chcemy jeszcze bardziej wyciągnąć z niebytu portrety bydgoskich przemysłowców, inżynierów. Postacie, które miały kluczowe znaczenie dla rozwoju naszego miasta, ale również zwykłych z pozoru robotników, bo to to tak naprawdę na ich pracy opierał się ten wielki sukces. Kluczowy przykład prosto ze szlaku. Fabryka obrabiarek do drewna, dawniej fabryka Karla Blumwego, założona jeszcze w XIX wieku, nieprzerwanie od ponad 150 lat produkuje praktycznie ten sam asortyment. Fabryka miała różne swoje historyczne zawirowania, ale tak naprawdę wciąż jest bardzo stabilnym przedsiębiorstwem, bardzo dobrym partnerem handlowym, no bo to jest chyba, myślę, jeden z największych takich czynników marketingowych, który może zachęcać do współpracy z firmą, która faktycznie ma taką długoletnią tradycję. W momencie, kiedy obserwujemy przemiany gospodarcze, które powodują, że upadają przedsiębiorstwa 3-4-letnie, fabryka, która ma 150 lat nieprzerwanego sukcesu, no to jest faktycznie fenomen.
Panie profesorze, i właśnie jeśli chodzi o fabrykę obrabiarek do drewna przy ulicy Nakielskiej, no to jest ikona bydgoskiej prosperity XIX wieku, tak? No, tak. Rodzina Blumwe zaczynała skromnie, ale bardzo szybko rozwinięto ten zakład. Tam kilkaset osób pracowało. Także myśl technologiczna, maszyny parowe, koło, które napędzało, prawda, w sprzęt, więc to była rewolucja.
Oczywiście, że była rewolucja, tym bardziej, że Bydgoszcz miała dla przemysłu drzewnego niezwykle ważną pozycję w okresie właśnie drugiej połowy XIX wieku, jak i w okresie międzywojennym, tylko już jak powiedziałem, w zmienionych trochę warunkach. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj ogromne zasoby leśne, prawda? No, kompleks Puszczy Bydgoskiej, tudzież przede wszystkim Bory Tucholskie, które są no, prawie tuż za granicami północnymi, granicami administracyjnymi miasta, ciągnące się aż po wybrzeże Bałtyku. Więc tutaj było to bardzo naturalne. Poza tym kanał Bydgoski, który był znakomicie wpisany w ten szlak wodny, handlowy, międzynarodowy od Königsbergu, Królewca dzisiejszego Kaliningradu, aż po Amsterdam. Do dzisiaj jest to żeglowne dla celów turystycznych, no bo już nie dla tych głębokich, potężnych barek przemysłowych. Więc to wszystko dawało niesamowicie pozytywne rezultaty i dlatego ci przemysłowcy, którzy nawet kiedy zaczynali skromnie, szybko ten sukces gospodarczy osiągali ze względu na sprzyjające warunki. Jeżeli ktoś umiał w tamtych czasach dobrze to wykorzystać, a się okazywało, że tutaj czy niemieccy, czy polscy przedsiębiorcy dawali sobie z tym znakomicie radę, to osiągali naprawdę bardzo dobre wyniki, dając miejsca pracy bardzo wielu bydgoszczanom, którzy pracowali niejednokrotnie, jak już powiedziałem, z pokolenia na pokolenie.
Bydgoskie maszyny i narzędzia płynęły do Afryki, Brazylii, trafiały do Chin, Japonii, Turcji, Grecji, Rosji, czekano na nie w Holandii, Francji, we Włoszech, no oczywiście w Niemczech, no zasięg ogromny.
Zasięg ogromny i nie tylko ten przemysł, ale kiedy mówimy o dziedzictwie przemysłowym, prawda? No, dla mnie też takim bardzo bliskim sercu jest kabel, tak? Bydgoska fabryka kabli, tradycyjna nazwa. Dzisiaj też świetnie po przekształceniach własnościowych prosperująca, dlatego że moja rodzina była z tym zakładem związana. Mój ojciec tam pracował, nawet napisał pracę naukową na temat historii bydgoskiej fabryki kabli. Tam też mój kuzyn pracował. No i właściwie powiedziałbym w ten sposób, że taka pierwsza miłość moja do miasta, do Bydgoszczy, jest związana właśnie z bydgoską fabryką kabli. I ilekroć kabla przejeżdżam, zawsze mam jak najmilsze uczucia. I to jest, myślę, to, co nas wiąże z miastem, prawda? To dziedzictwo, ta pamięć o tym, że tu w takim czy innym zakładzie pracował dziadek, babcia, ktoś z rodziny.
Być albo może nawet ktoś my się sami. Poznał, stąd miłość i dzięki temu jesteśmy.
Tak jest.
Takie osobiste historie wpisane w te historie. Zakłady
wielu
są
bydgoszczan ma
istotne.
Te osobiste historie. Ja jestem gorącym zwolennikiem przywoływania tego i sięgania po to, ponieważ no niestety, tu trzeba troszeczkę też powiedzieć coś mniej pozytywnego, mianowicie przeżyliśmy taki okres, myślę, że lata 90. przede wszystkim, może początek XXI wieku w Bydgoszczy, kiedy Bydgoszcz, ale i cały kraj byliśmy pochłonięci tymi gwałtownymi i bardzo trudnymi przemianami, przeobrażeniami. Zapomnieliśmy w dużym stopniu o tym, skąd przychodzimy, czyli zapomniano o tych, którzy budowali pomyślność Bydgoszczy w przeszłości, właśnie tą pomyślność przemysłową, czyli o elicie miasta Bydgoszczy, na którą składali się właśnie inżynierowie, przedsiębiorcy, menedżerowie czy działacze gospodarczy oraz przede wszystkim rzesze pracowników. Całe rodziny przecież tutaj były związane z naszymi bydgoskimi zakładami, jak Zachem, Kabel, ZNTK, Kobra, Romet, by tylko przywołać te niektóre, które mi tu przychodzą na myśl. Ci ludzie nadal mieszkają. W tych rodzinach nadal jest żywa tradycja, jeżeli już nawet tych zakładów nie ma, jak na przykład zakładów Romet czy Kobry. I gdy spotykamy się z tymi ludźmi, z tymi rodzinami, to oni zawsze artykułują, jak to dobrze, że ktoś o nas pomyślał, bo przecież my tu w tym mieście nadal żyjemy i nadal budujemy pomyślność tego miasta.
Wróćmy jeszcze do fabryki obrabiarek do drewna. Pani Kingo, co pozostało po oryginalnej fabryce? Co można zobaczyć, kiedy ktoś trafi na szlak?
Przede wszystkim zabytkowa hala, która robi nieprawdopodobne wrażenie. W minionym roku mieliśmy okazję przekonać się jeszcze, jak wspaniale prezentuje się jako tło do wydarzeń kulturalnych. Tam też odbył się między innymi spektakl Teatru Ale Lale w minionym roku we wrześniu. A w połowie września odbył się tam również finał naszego Techofestu, czyli Święta Szlaku TH2O. W oświetleniu takim industrialnym z wykorzystaniem żarówek edisonowskich, fabryka wyglądała absolutnie magicznie. Do tego koncert z mappingiem i okazało się, że nagle hala fabryczna, która po prostu wyróżnia się architekturą na tle dzisiejszej takiej blaszanej, powiedziałabym uproszczonej formuły budowania budynków przemysłowych, jest czymś niezwykle atrakcyjnym. Dodatkowo zawsze polecam wszystkim zwiedzającym, żeby zwrócili uwagę na z pozoru niepozorną maszynę, na prasę poziomą, która stoi praktycznie w centralnym miejscu w fabryce obrabiarek do drewna. Prasa pozioma jest z 1900 roku i do dzisiaj jest to sprawne urządzenie, które pozwala na wyprodukowanie nowoczesnych maszyn. To jest absolutny fenomen. Także taka babcia maszyna dzisiaj produkuje, współprodukuje wnuczęta, które nadal są niezawodnym sprzętem. To jest przepiękny dowód na ciągłość tej historii na szlaku. Ale nie tylko takie historie są w wodzie, bo zachęcamy też na przykład do tego, żeby sobie zerknąć do gazowni miejskiej, gdzie wciąż można podziwiać starą i jedyną w tej chwili w Bydgoszczy latarnię gazową, wciąż czynną.
Warto pamiętać, że stara gazownia tak naprawdę najstarszy, jeden z najstarszych takich obiektów
tak,
w Polsce.
Tak, też o bardzo burzliwej historii, bo wojna tutaj bardzo dużo niestety zniszczyła, zakład został odbudowany, ale też bardzo szybko został przywrócony do takiego statusu funkcjonowania. W związku z tym praktycznie w bardzo krótkim czasie po wojnie bydgoszczanie znów mieli gaz w sieci i mogli z niego korzystać. Znów były oświetlone gazem latarnie czynne na ulicach, w związku z tym znowu okazało się, że po Bydgoszczy to solidnie, szybko, sprawnie i bardzo skutecznie.
Bo właśnie gazownia, opowieść o miejscu, ale także o ludziach, czyli chociażby o latarnikach, tak?
Gazownikach, o latarnikach, bez których
trudno było sobie kiedyś miasto wyobrazić.
Dokładnie, byli wpisani praktycznie w krajobraz miasta. Dzisiaj jest to zawód już zapomniany nieco, dlatego też staramy się o tym przypominać, że faktycznie coś takiego kiedyś miało miejsce, ale również jeśli mówimy o gazowni, to musimy przypomnieć o jeszcze jednym bardzo ważnym aspekcie, jakim jest to, że Bydgoszcz oprócz tego, że historycznie poprzez zabory powiązana jest ze Śląskiem, mamy podobną gwarę, to również gaz to w dużej mierze kopalnie. Dlatego też między innymi po dawnej gazowni miejskiej oprowadza przewodnik w stroju galowym, górniczym i o tym, dlaczego właśnie tak jest, można się przekonać na miejscu.
Bydgoski węzeł wodny, tak? On też się przewija, no tak naprawdę rzeki, woda konstytuowała Bydgoszcz. Czy konstytuowała Bydgoszcz przez
wieki? Oczywiście i szlak TH2O, którego pani Kinga Puchowska jest znakomitym koordynatorem i tutaj wyrazy największego uznania dla pani, bo to jest trudne dziedzictwo, to powiedzieliśmy na samym początku, bo to nie jest dziedzictwo takie spektakularne, prawda? wygląda, że coś można łatwo i przyjemnie pokazać z marszu. Ale wymaga to właśnie takiego długofalowego działania i to się dzieje i bardzo dobrze. I właśnie no, ten szlak jest oparty na wodzie, prawda? I tutaj uczestnicząc w wielu gremiach różnych doradczych, pracujących nad różnymi strategiami miasta Bydgoszczy, między innymi nad marką miasta, to obserwuję, jak pracuje się nad tym. I tam powraca się w tych gremiach co jakiś czas do wody, że jednak to, co jest marką miasta, to jest jednak związane z wodą, prawda? Bydgoszcz na wodzie, wodna Bydgoszcz, etc., etc. Więc to mnie bardzo cieszy, że nie zostało przez nas jakoś tam zapoznane. I nawet bym powiedział w ten sposób, że po 89 roku wyraźnie widać, jak Bydgoszcz stopniowo, mówiąc metaforycznie i powołując się na słowa pana doktora Stefana Pastuszewskiego, odwracała się ku wodzie, zwracała się ku wodzie, ponieważ niestety w ostatnich dziesięcioleciach PRL-u Bydgoszcz odwróciła się plecami do wody, do brdy i do kanału. No nie chcę tutaj wspominać, starsi mieszkańcy wiedzą doskonale, jak wyglądała brda co do jakości wody ileś lat temu, a w tej chwili jest to naprawdę wspaniała rzeka. Bulwary są coraz piękniejsze, coraz bardziej się rozbudowują. Są plany kolejne, więc bydgoszczanie zwrócili się i miasto jako samorząd zwróciło się ku wodzie. I to jest bardzo dobry trend. No, ja osobiście czekam na nowe pomieszczenia dla Muzeum Kanału Bydgoskiego.
Muzeum Kanału Bydgoskiego także znajduje się na szlaku. Także sam Kanał Bydgoski, prawda? To jest bardzo ważny element szlakowody przemysłu i rzemiosła. Wyspa Muńska. Jesteśmy w tej chwili na Wyspie Muńskiej. To wielowątkowa opowieść o przeszłości Bydgoszczy, prawda?
Tak, Wyspa Muńska to przede wszystkim królewska mennica. Kawałeczek dalej obok nas jest Europejskie Centrum Pieniądza. No, w tej chwili w związku z tym, co tam się w tej chwili dzieje, to możemy też nazywać Wyspę Muńską Wyspą Skarbów, dlatego że właśnie teraz mogą Bydgoszczanie i nie tylko Bydgoszczanie, mam nadzieję, że jak najwięcej osób przyjedzie, obejrzeć Skarb Bydgoski.
Który nie tak dawno odkryto w
całkiem niedaleko, bo w naszej bydgoskiej katedrze. Jeśli chodzi o Wyspę Muńską, to nie możemy zapomnieć o tym, że była to osada szeroko pojętego rzemiosła, handlu, drobnego przemysłu. Tutaj między innymi też mieściły się gręplarnie, garbarnie. To, co dzisiaj jest terenem rekreacyjnym, czyli ten nasz wielki, piękny trawnik, na którym lubimy się wylegiwać latem, to faktycznie było miejsce niezliczonej rzeszy drobnych zakładów rzemieślniczych i sklepów. Więc też musimy o
blacharze,
tym pamiętać.
Blacharze, farbiarze, fryzjerzy, piekarze, rzeźnicy, szklarze, zduni i złotnicy. To wszystko.
Wędrówka można było Bydgoska. Nie ruszać się poza zasięg Wyspy Muńskiej, żeby dokonać tutaj zakupów, wykonać całą masę usług i w pełni się zrealizować i żyć. Tak naprawdę Wyspa Muńska swego czasu to była taka enklawa do życia, ale faktycznie myślę, że tutaj osad mieszkalnych było tak naprawdę niewiele. Raczej właśnie była to taka osada przemysłu,
składy gdzie drewna, tartak, się... zakłady spirytusowe, fabryka drożdży, farbiarnia z pralnią, fabryka szczotek i pędzli.
No, no i jeszcze młyny, bogactwo, o których nie możemy zapomnieć, no bo stąd nazwa, chociaż tak naprawdę patrząc na całe bogactwo, które tutaj się, tego rozwoju miasta, które się tutaj odbywało, to tak naprawdę młyny już odgrywały wręcz marginalną rolę.
Kolejny bardzo ważny obiekt, nieco na uboczu tego szlaku, ale bardzo istotne ekspozeum, prawda?
Oj tak, bardzo istotny obiekt na szlaku. Czasami jestem pytana o to, dlaczego ekspozeum na szlaku wody, bo niektórzy myślą, że woda to tylko w aspektach takich rekreacyjnych tutaj występuje. No nie, to o czym pan profesor powiedział, czyli aspekt rozwoju miasta, czyli transport przede wszystkim, ale również nie możemy zapominać o tym, że woda na szlaku ma też kluczowe znaczenie właśnie jako to, co dokonuje rozwoju też przemysłu, bo tak naprawdę woda jest używana właśnie w procesach produkcyjnych. Nie inaczej było w eksplozeum. W eksplozeum również tej wody używano między innymi właśnie do wytwarzania materiałów wybuchowych. Eksplozeum samo w sobie jest obiektem bardzo ważnym dla nas, dlatego że należy do ERIHA, czyli tego europejskiego szlaku zabytków industrialnych. Również zyskało certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. W tej chwili...
I to znowu opowieść, tu przerwę, opowieść oczywiście o produkcji amunicji, ale także opowieść o ludziach, tak?
Przede wszystkim opowieść o ludziach, właśnie dlatego, że nie możemy zapomnieć o tej takiej czarnej karcie historii eksplozeum, bo oprócz tego, że faktycznie mamy do czynienia z nieprawdopodobnie prężnym zakładem przemysłowym, bo trzeba przyznać, że niemiecka potęga tutaj się przejawia w pełnej okazałości. Patrząc na moment rozpoczęcia budowy fabryki, aż do momentu jej uruchomienia i z sukcesem długotrwałej pracy, to faktycznie robi wrażenie. Niemniej jednak nie zapomnijmy o tym, że ta praca, ten sukces miały swoją bardzo wysoką cenę życia ludzkiego i zdrowia. I tutaj grupa tych jeńców, pracowników przymusowych jest też tą grupą, którą pracownicy eksplozeum, badacze wyciągają z niebytu. Przypominamy o tych ludziach, którzy oddali tam swoje życie, żeby przyczynić się do sukcesu nazistów właśnie w tym miejscu.
Pracowali tam Polacy, Niemcy, Rosjanie, Czesi, Włosi, Jugosłowianie, Francuzi i Anglicy i to jest także opowieść eksplozeum o ruchu oporu działającym w czasie wojny.
Tak, oczywiście. Również ruch oporu, wszelkiego rodzaju sabotażowe akcje też przypominamy właśnie o tym. Mamy w eksplozeum taką bardzo ciekawą ofertę, jaką jest zwiedzanie z plusem. Można wynająć sobie przewodnika w przebraniu. W związku z tym, że mamy 5 takich postaci, które oprowadzają po tym miejscu, za każdym razem tę narrację poznajemy z zupełnie innej perspektywy. Więc można 5-krotnie odwiedzić eksplozeum i 5 razy zupełnie inaczej to miejsce postrzegać.
Wielowątkowa opowieść. Ważnym elementem szlaku są też współczesne obiekty, instytucje, tak? Muzeum Mydła i Historii Brudu, coś, czego gdzie indziej nie ma.
Wyjątkowe, absolutnie. Też uzyskało certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Bardzo im gratulujemy. Muzeum Mydła jest fenomenem, ponieważ istnieje raptem od 5 lat, a tak naprawdę już w pamięci bydgoszczan, ale również turystów całej Polski i nie tylko, bo również mają bardzo duże grupy zagraniczne, które muzeum odwiedzają. Muzeum Mydła zapisało się jako punkt szczególnie atrakcyjny. Ale przypomnijmy, że idea Muzeum Mydła nie powstała znikąd. Tutaj bardzo dobrze rozwijał się przemysł związany z produkcją środków czystości, higieny od pierwszej fabryki mydła i świec, aż po Unilever. Więc tutaj akurat Muzeum Mydła i Historii Brudu jest świetnym łącznikiem tych dawniejszych czasów i współczesnych. Jednocześnie zwraca naszą uwagę ku rękodziele, bo przypominam, że mydełka wszystkie, które tam są wytwarzane właśnie ręcznie. W związku z tym Muzeum Mydła jest takim fenomenem, bo łączy bardzo wiele wątków, jakie na szlaku poruszamy, bo zarówno aspekty przemysłowe, jak i aspekty rzemieślnicze, bardzo odległą historię i całkiem nam bliską oraz właśnie to, co mamy teraz w tej chwili modne jako coś ekskluzywnego, czyli handmade.
Rok 2018 jest rokiem bydgoskiego dziedzictwa przemysłowego. Troszeczkę już o tym pan profesor wspominał, że chodzi o to, żeby w sposób atrakcyjny wydobyć to, co jest najważniejsze z przeszłości. Co powinno się zmienić po tym roku? Jakie ma pan oczekiwania? Świadomości, w przestrzeni, w tkance,
miasta? W nas, mieszkańcach, entuzjazm dla naszego dziedzictwa. Nie ma badań socjologicznych na ten temat, ale na moje historyczne wyczucie zdecydowana większość mieszkańców Bydgoszczy ma w swoich historii rodzinnej związki z tymi czy innymi zakładami rzemieślniczymi czy przemysłowymi i trzeba wzbudzić wśród nas ten entuzjazm dla naszego dziedzictwa. I myślę tak, jak tutaj na początku audycji padły słowa, że przemysł, miasto przemysłowe, miasto robotnicze, że to jest obciążenie i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym, żeby po tym roku zdecydowanie to zostało, odeszło w przeszłość, ponieważ to są obciążenia z przeszłości. W tej chwili zacznijmy patrzeć na to zupełnie inaczej. Porzućmy to zwątpienie, a wzbudźmy w sobie entuzjazm. Tego nam potrzeba, ponieważ materia sama w sobie, czyli dziedzictwo przemysłowe Bydgoszczy, daje nam 100% podstawy do takiego entuzjazmu, do tego, żebyśmy my się przede wszystkim cieszyli, jak my będziemy się z tego cieszyć. My, mieszkańcy Bydgoszczy, będziemy z tego dumni. To będą nas podziwiać wszyscy inni.
Mówił profesor Marek Hamot z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Trwa rok bydgoskiego dziedzictwa przemysłowego do postindustrialnej spuścizny. Będziemy z pewnością jeszcze nieraz powracać. Teraz kończymy wieczorne spotkania. Michał Słobodzian, do usłyszenia.
Um dia não tá poder inventar uma folia para tirar no desloucura sem gosto e sem sabor. Talvez um dia não tá fazer desse mundo uma fantasia. Na seriedade não tá levar uma vida que é banal. Na ligeireza não tá viver sem mágoa, sem ofender ninguém. Já tentando, mas ela para não suportar, nós viver, não se avisar, brisa não procurar, não insabela de nós amor, amor tá bom, amor tá bem, não tá balançar, não se vai vir, amor tá bom, amor tá bem, não tá balançar, não se vai vir, amor tá bom, amor tá bem, não tá balançar, não se vai vir, amor tá bom. Amor tá bem, não tá balançar, mas cê vai ver. Quem sabe dia não tá poder inventa uma folia para tirar no desloucura sem gosto e sem sabor. Talvez dia não tá fazer desse mundo uma fantasia. Na seriedade não tá levar uma vida que é banal. Na ligeireza não tá viver sem mágoa, sem ofender ninguém. Já tentando, mas ela para não suportar, nós viver, não se avisar, brisa não procurar, não insabela de nós amor. Amor tá bom, amor tá bem, não tá balançar, não se vai vem. Amor tá bom, amor tá bem, não tá balançar, não se vai vem. Amor tá bom, amor tá bem, não tá balançar, não se vai vem. Amor tá bom, amor tá bem, não tá balançar, não se vai ver. Amor tá bom, amor tá bem, não tá balançar, não se vai ver. Amor tá bom, amor tá bem, não tá balançar, não se vai ver. Amor tá bom, amor tá bem, não tá balançar, não se vai ver. Amor tá bom, amor tá bem, não tá balançar, não se vai ver. 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 Não se vai ver.